Dzisiaj Nablus w Samarii to miasto bardzo nowoczesne. Położone jest kilkadziesiąt kilometrów na północ od Jerozolimy. Otaczają je łagodne wzgórza, pokryte zielenią. Za czasów Jezusa nosiło nazwę Sychem. Zostało zniszczone w 72 roku z rozkazu Tytusa, a zamieszkujący je Żydzi ulegli rozproszeniu. Na ich miejsce przyszli wtedy rzymscy koloniści. W tym właśnie mieście, proszę Państwa, przyszedł na świat około 100 roku w rzymskiej rodzinie arystokratycznej człowiek znany z niezwykłej dociekliwości w poszukiwaniu prawdy. Zdobył wszechstronne wykształcenie. Przebadał dogłębnie filozoficzne systemy Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, Epikura, modnych wówczas stoików. Interesowała go także religia żydowska i dlatego sięgnął po Pismo Święte. W swoich poszukiwaniach szedł dalej. W wieku 33 lat przyjął chrzest w Efezie. Obrał sobie imię Justyn. Właśnie wśród pism świętego Justyna odnaleziono list do Diogeneta, w którym nieznany z imienia autor tak pisze o chrześcijanach. Czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a pływają we wszystko. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa w kolejny wieczór z Biblią w ręku. Wieczór czwartkowy. Dziś zupełnie szczególny, bo uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Dziś, proszę Państwa, bardzo wielu z nas uczestniczyło w procesji Bożego Ciała. Dziś, jako chrześcijanie, wyszliśmy, by ukazać światu Eucharystię. Cztery stacje procesji przy poszczególnych ołtarzach pozwalają nam dostrzec cztery obszary przemiany, której Eucharystia dokonuje w nas, a poprzez nas w świecie. Bo Eucharystia jest sakramentem przemiany. Jakiej? Sięgnijmy po Ewangelie czytane przy poszczególnych ołtarzach procesji Bożego Ciała. Myślę, proszę Państwa, że w taki wieczór jak dziś nie może być innego tematu, ale właśnie ten. Sięgnijmy po fragmenty Ewangelii czytane dziś w czasie procesji i spróbujmy przez chwilę przybliżyć ich treść. Ołtarz pierwszy to ołtarz przemiany doczesności w wieczność. Myślę, że tak można to powiedzieć. Przy pierwszym bowiem ołtarzu usłyszeliśmy opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii zaczerpnięte z 26 rozdziału Ewangelii Mateusza od 17 wiersza. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, abyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im Jezus polecił i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Ostatnia wieczerza była ucztą paschalną, ucztą, którą Żydzi obchodzą według stałego schematu, dokładnie trzymając się wielowiekowej tradycji. Na taką ucztę, proszę Państwa, składa się modlitwa odmawiana na samym początku, modlitwa zwana kidduszem. Następnie spożywanie niekwaszonego chleba, haggada paschalna, czyli opowiadanie o wyjściu z Egiptu. Po tej haggadzie należało wychylić kielich wina. W sumie w czasie całej uczty paschalnej aż czterokrotnie wychylano kielich wina. Żydzi także spożywali gorzkie zioła i śpiewali psalmy, zwane psalmami Hallelu. To są psalmy od 113 do 118. Opowiadają właśnie o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Jezus jednak, gdy zasiada z uczniami do tej uczty paschalnej, w pewnym momencie łamie utrwalony schemat. Gdy wieczerza dochodzi do momentu, w którym po raz czwarty należało wychylić kielich wina, Jezus powstrzymuje się od tego. Mówi, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Dlaczego? Dlaczego Jezus przerywa wieczerzę paschalną? Otóż właśnie dlatego, by dokończyć ją z nami w królestwie Ojca Niebieskiego. Ostatnia wieczerza rozpoczęła się w wieczerniku i wciąż trwa. Rozgrywa się codziennie na ołtarzach świata. A ukończona zostanie dopiero wtedy, gdy Jezus w królestwie Ojca wychyli z nami czwarty, kończący ucztę paschalną kielich wina. Kto już teraz karmi się ciałem Chrystusa, może mieć nadzieję wspólnego z Jezusem ucztowania w wieczności. Bo Eucharystia przeszywa naszą doczesność. Przeszywa doczesność i sięga wieczności. Zanurza nas w wieczność. Jest oknem do nieba. Eucharystia przemienia doczesność w wieczność. O tym właśnie mówi nam pierwszy ołtarz.
O Panie, szukasz dzieci Twych, bo miłość imię Twe. Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach swych. Panie,
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 Panie, złącz z tym kościele
rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo miłość imię Twe. O, zechciej włączyć wszystkich nas w mistyczne ciało swe. Panie,
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 Panie, złącz z tym kościele
rozdzielonych
braci,
złącz wszystkich nas w miłości Twej.
Ej, 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 ej.
Panie,
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 złącz z tym kościele rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej. Wszelki głód, bo miłość imię Twe.
O, uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe.
Panie,
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 Panie, złącz z tym kościele
rozdzielonych
braci, złącz wszystkich nas miłości Twej.
Ej, ej, ej,
Panie,
Panie,
Panie, złącz z tym kościele rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej.
Panie,
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 Panie, złącz z tym kościele braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej.
przy drugim ołtarzu dziś, proszę Państwa, usłyszeliśmy opowiadanie o cudownym rozmnożeniu chleba, zaczerpnięte z 8 rozdziału Ewangelii Marka. To opowiadanie mówi nam o innym obszarze przemiany, którego dokonuje w nas Eucharystia. To przemiana słabości w duchową siłę. Posłuchajmy. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali tłumowi. Mieli też 2 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Otoczony przez tłumy w pobliżu łagodnych fal Jeziora Galilejskiego, Jezus nie chce, aby ktokolwiek ustał w drodze. I właśnie dlatego mówi: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Proszę Państwa, przypomina mi się teraz wydarzenie, o którym Janusz Wiśniewski w jednym ze swoich esejów pisał w bardzo przejmujący sposób. Opowiadał o tym, że w nocy w Rochester, gdy już zamiera ruch uliczny, słychać wodę spadającą z pobliskiego wodospadu Niagara. 6-letni chłopiec mieszkał w Rochester z rodzicami i swoją siostrą. Dziewczynka urodziła się chora. Miała 3 lata, gdy rodzice zapytali chłopca, czy dla siostry oddałby krew, bo bez niej ona nie będzie mogła już dłużej żyć. Chłopiec zgodził się bez wahania. I już po 2 dniach lekarze w uniwersyteckiej klinice podłączyli go do siostry i robili bezpośrednią transfuzję krwi. Leżał obok niej i z jego żył przetaczano krew do żył dziewczynki. I w pewnym momencie, gdy transfuzja, jak na odczucia dziecka, trwała zbyt długo, chłopiec zapytał lekarza, czy tak się umiera. Lekarz nie wiedział, co odpowiedzieć. I dopiero po chwili rozmowy wyszło na jaw, że malec nie do końca zrozumiał swoich rodziców. Myślał, że musi oddać całą swoją krew i umrzeć, aby jego siostra mogła żyć. I nie zawahał się. Ta scena, to wydarzenie przychodzi mi na myśl jakby paralelnie do tego, co uczynił Jezus. To przecież On przelał swoją krew, abyśmy my mogli ocalić swoje życie, abyśmy mogli dojść do domu naszego Ojca. I jako pokarm na drogę daje nam chleb eucharystyczny, chleb, który codziennie, cudownie rozmnaża na ołtarzach całego świata. Właśnie dlatego przy drugim ołtarzu czytamy dziś o rozmnożeniu chleba. Jezus daje nam chleb, który dodaje nam siły w naszej wędrówce. Eucharystia bowiem przemienia naszą słabość w duchową siłę. To drugi obszar przemiany. Trzeci obszar przemiany, której dokonuje Eucharystia w naszych sercach, to przemiana ślepoty w jasne widzenie. Tak, o tym właśnie opowiada Ewangelia czytana przy trzecim ołtarzu. Ewangelia naznaczona wędrówką 2 uczniów zmierzających do Emaus. W 24 rozdziale swej Ewangelii od 13 wiersza Łukasz Ewangelista opowiada. Tego samego dnia 2 z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zaś zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali o tym, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Proszę Państwa, ta scena ma w sobie wiele romantyzmu. Nad Jerozolimą powoli zaczynał panować zmrok. Czerwona kula słońca chowała swą głowę za horyzont. W domach zapalały się pierwsze światła. I właśnie wtedy oczy im się otworzyły. Właśnie wtedy rozpoznali go przy łamaniu chleba. W Eucharystii Jezus przychodzi do nas z niezwykłym darem. Darem otwartych oczu. Niekiedy nasza codzienność sprawia, że rzeczy drobne urastają do kolosalnych problemów, do olbrzymich rozmiarów, a rzeczy istotne gubią się gdzieś w gąszczu błahostek. Eucharystia przywraca nam wzrok. Patrząc z tej perspektywy, wszystko wraca do właściwych rozmiarów. Eucharystia przemienia naszą ślepotę i daje nam jasność widzenia. Niekiedy życie schodzi nam na marzeniach o tym, czego jeszcze nie mamy, albo na opłakiwaniu tego, czego już nie mamy. A myśmy się spodziewali. Myślimy, jak zagubieni wędrowcy. A tymczasem to dziś trzeba mieć oczy otwarte i dziś trzeba dostrzegać dobro i dziś trzeba żyć pełnią życia. Trzeba nam mądrze przeżyć chwilę obecną. Naszą przeszłość możemy spokojnie złożyć w ręce naszego Ojca. Naszą przyszłość możemy powierzyć Bogu w modlitwie i mądrze żyć teraźniejszością. Teraz trzeba mieć oczy szeroko otwarte, jak mieli je otwarte uczniowie wędrujący do Emaus wtedy, gdy rozpoznali Jezusa. Teraz trzeba nam mieć oczy szeroko otwarte, aby dostrzegać w życiu to, co dobre, aby dostrzegać zmartwychwstałego w prostych rzeczach. Tak jak uczniowie rozpoznali go przy zwykłym łamaniu chleba. To właśnie Eucharystia, proszę Państwa, otwiera nam oczy i przywraca jasność widzenia.
Yeah. milczenie to był święty duch. Ogarnia Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie to był święty.
Przy czwartym ołtarzu usłyszeliśmy Jezusowe wołanie o jedność, o więź, o miłość. Ten czwarty ołtarz naznaczony jest przemianą samotności w głęboką więź. W Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale od 20 wiersza czytamy słowa modlitwy Jezusa. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby tak się zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Tak modlił się Jezus. A mnie, proszę Państwa, przychodzi w tej chwili na myśl genialny rosyjski mnich Andrzej Rublow. Mnich żyjący na przełomie XIV i XV wieku. Człowiek, który pisał ikony między innymi w Zagorsku, w Moskwie, w Włodzimierzu. O jego życiu wiemy niewiele, natomiast jego twórczość jest fascynująca. Znakomicie operuje światłem. Często ucieka się do prostej symboliki przedmiotów czy wydarzeń. Najsłynniejsze jego dzieło to oczywiście Trójca Święta. Dzieło wywieszone w Tretiakowskiej Galerii w Moskwie. Nie przez przypadek, właśnie na wyrażenie wspólnoty trzech osób Trójcy Świętej Rublow wybrał motyw stołu, jakby wspólnego posiłku. Trzy postacie otaczają wspólny stół, na którym postawiono kielich. Oto jeden z najgłębszych, zdaniem Rublowa, symboli wzajemnej więzi trzech boskich osób. Do tej wspólnoty przy posiłku, do tej wspólnoty przy eucharystycznej uczcie Bóg zaprasza każdego z nas. Zaprasza także innych. Eucharystia jest bowiem ucztą jedności z Bogiem i człowiekiem. Jedynym właściwym partnerem dla człowieka, mówił niegdyś Romano Guardini, jest Bóg. Eucharystia jest ucztą jedności Boga i człowieka i jedności między ludźmi. I właśnie dlatego przy czwartym ołtarzu procesji Bożego Ciała słuchamy słów modlitwy Jezusa wołającego o jedność. Czwarty ołtarz to ołtarz naznaczony przemianą samotności w głęboką więź z Bogiem i ludźmi. Proszę Państwa, Eucharystia, którą w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ukazujemy w monstrancji całemu światu na ulicach naszych miast, na ulicach miejscowości, wiosek, Eucharystia jest przestrzenią przemiany. Przemienia naszą doczesność i zagląda do wieczności. Przemienia naszą słabość w duchową siłę. Przemienia ślepotę w jasność widzenia, a samotność w głęboką więź z Bogiem i ludźmi. Eucharystia przemienia chrześcijan. Czy kilka chwil spędzonych na kolanach przed okruszyną białego chleba, chleba przemienionego w ciało Chrystusa, może rzeczywiście odmienić nasze życie? Dziś odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście tak. Przekonał się o tym, proszę Państwa, na przykład André Frossard, syn pierwszego sekretarza komunistycznej partii Francji. Frossard, który umówił się na spotkanie ze swoim przyjacielem, by schronić się przed upałem, wszedł na chwilę do kościoła. Trwała właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie wiedział, co to takiego. Widział tylko kilka zatopionych w modlitwie postaci. Sam również przycupnął w ławce. Już po kilku chwilach jakby jakieś światło spłynęło do jego serca. Po raz pierwszy w swoim 30-kilkuletnim życiu ten człowiek zaczął się modlić. Wyszedł z kościoła zaledwie kilka minut później, ale wyszedł całkowicie odmieniony. Wyszedł jako osoba wierząca. To, proszę Państwa, przemiana, która dokonała się w nim przy Jezusie Eucharystycznym, przy tym kawałku białej hostii, która jest niczym innym jak ciałem Chrystusa. O tym, że Eucharystia może przemienić życie człowieka, przekonała się bliska nam, wrocławianom, Edyta Stein, która wieczorami lubiła spacerować w miejscu, gdzie obecnie się znajduje studio Radia Rodzina. Właśnie tutaj, przy ulicy Katedralnej. Jeszcze jako niewierząca zaglądała do pustego kościoła. Zastała tam pewnego razu prostą kobietę zatopioną w adoracji. Ta chwila stała się jednym z impulsów do nawrócenia Edyty. Później wspomina w swojej autobiografii, że ten widok zwykłej kobiety zatopionej w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem bardzo często do niej powracał i dawał do myślenia. Albo inny przykład. Pascal Pingot był niegdyś człowiekiem z marginesu. Świadomą decyzją zerwał swoje więzy z Kościołem i rozpoczął życie pośród narkomanów, alkoholików, wagabundów. Pasjonował się religiami wschodu. Pewnego razu spotkał przyjaciół, którzy przeżyli radykalne nawrócenie. Chcąc sprawdzić, czy ich przeżycie jest autentyczne, udał się za ich radą do wspólnoty małych braci Ewangelii Karola de Foucault. Wiemy, że życie braci koncentruje się wokół Eucharystii. Pingot tak wspomina tamten moment. Nigdy nie widziałem wystawionego Najświętszego Sakramentu. Nigdy nie brałem udziału w żadnej adoracji. Nigdy nie widziałem procesji. Wyrosłem w okresie we Francji, kiedy niezbyt praktykowano takie rzeczy. Więc nic nie wiedziałem o kulcie Najświętszego Sakramentu. Razem z braćmi pochyliłem się do ziemi, po czym zastygłem nie tyle z przeżyć mistycznych, co ze zdziwienia wobec tej praktyki. W chwili, w której się wyprostowałem, dane mi było ujrzeć oblicze Chrystusa ukrytego pod postacią chleba eucharystycznego. Bardzo krótko, ale na tyle przejrzyście, bym zdał sobie sprawę, że naprawdę jest On żywy, żyjący w tym chlebie. Mój katolicyzm pochodzi z tej jednej chwili. Stałem się do głębi katolikiem już bez żadnych oporów. Po niedługim czasie Pascal Pingot został założycielem francuskiej wspólnoty charyzmatycznej o takim monastycznym charakterze. Ta wspólnota nosi nazwę Chleb Życia. Wystarczył jeden moment, by zmieniło się całe życie tego młodego buntownika. Wystarczył jeden przebłysk prawdy, by dokonała się duchowa rewolucja w jego sercu. I myślę, proszę Państwa, że przykłady ludzi, których życie całkowicie odmieniło się poprzez zetknięcie z Eucharystią, można by mnożyć. Bo Eucharystia przemienia chrześcijan. A przemienieni chrześcijanie przemieniają świat. Bo jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. I tym jest Eucharystia w w duszach chrześcijan. Bardzo ciepło żegnam wszystkich Państwa, życząc dobrej nocy, spokojnych snów i gorąco zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.